jest Nocna Zmiana.
Przed mikrofonem Karol Skrobacz, audycję realizuje Jakub Szafara. Zapraszam Państwa na kolejną Nocną Zmianę. Dziś rozmowa na temat architektury, krajobrazu, sztuki i kolczyków. W studiu jest już doktor inżynier architektury, magister sztuki Anna Sołtysik, rzeźbiarka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ta pora, w której spotykamy się teraz w studiu, to jest taka dla Ciebie naturalna pora pracy, na przykład naukowej, czy pora jednak dość ciężka, już takiego wyciszenia, spokoju?
Generalnie to jest dla mnie pora już trochę wyciszenia, aczkolwiek zdarzają mi się dni, kiedy no trochę dłużej sobie posiedzę nad jakąś swoją pasją, słuchając czasem muzyki czy jakiegoś podcastu, więc ta pora jest taka pośrednia.
Pracujesz w Pracowni Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego jako nauczyciel akademicki, wykładowca zajmujący się kierunkiem architektura krajobrazu właśnie. Po godzinach jesteś rzeźbiarką, czy to jest twój drugi etat, jakbyś to określiła? To, co tworzysz?
No, moją pasją jest sztuka, czyli nie mogę powiedzieć, że jest to drugi etat. Raczej jest to część mojego życia, bardzo ważna dla mnie.
O tym, jak to jest ważne, można przekonać się, odwiedzając twoją stronę internetową, na którą zajrzałem, bo tam są rzeczy, które mnie, no, mówiąc krótko, urzekły, że na przykład opisałaś to, co robisz, jako tworzę, aby zrozumieć świat. Czyli nie, żeby tworzę, żeby coś wytworzyć, tylko tworzę, żeby zrozumieć, jak działa to, co mnie na przykład otacza.
Tak, no tworzę, bo potrzebuję też, jakby jest to mój sposób wyrażania siebie, emocji, myśli, czasami jakichś rzeczy nienazwanych, czasami jest to przepływ, który przychodzi nie wiem nawet skąd. No i tworzę. I tak jest to jakiś rodzaj kontaktu ze światem, z ludźmi.
Czy ludzie potem dają jakąś informację zwrotną, jak to, co otrzymali, nabyli, na przykład wpływa na ich życie, sprawdza się jakoś, no nie wiem, czy można powiedzieć, że kolczyki przyozdabiają człowieka, ale myślę, że coś w tym jest. Jakoś dają informację zwrotną, jak ta sztuka działa, pracuje w ich życiu?
Generalnie mam informację zwrotną. No ja się zajmuję różnymi rzeczami, bo wspominałeś, że jestem rzeźbiarką, jestem artystką sztuk wizualnych, zajmuję się też tworzeniem biżuterii autorskiej. I jakby w różnych obszarach no, mam to szczęście, że dostaję informację zwrotną, że coś, czy jest to sztuka na poważnie, czy są to lekkie, kolorowe kolczyki, że to dobrze działa, tak? Czyli że daje jakąś radość.
Będę ciągle na te kolorowe kolczyki własnego wyrobu, które masz ze sobą, masz na sobie, spoglądał pewnie przez tą godzinę. Pozwolę sobie zacytować treści, które są na stronie internetowej twojej, autorskiej. Nazywam siebie rzeźbiarką, ponieważ przestrzeń trójwymiarowa jest dla mnie ważna i jest czymś, czego doświadczam świadomie wszystkimi zmysłami oraz poprzez moje prace. To jest takie wrzucenie wszystkiego, co tworzysz, może nie tyle do jednego worka, ale opisanie tego jednym tytułem, dlatego że przestrzeń trójwymiarowa cię w jakiś sposób kręci. A w 2D też tworzysz?
Tak, tak. Oprócz rzeźby zajmuję się również chociażby malarstwem. Jest to głównie malarstwo akrylowe w różnych formatach. Ale też są to jakieś rysunki, są to prace w technice mieszanej, kolaże. No, ja po prostu używam tego, co potrzebuję, czyli nie zamykam się do jednej techniki, jednego materiału, tylko faktycznie szukam tego, co jest mi potrzebne, żeby siebie wyrazić.
To może zanim przejdziemy do tego, jak wygląda to w Pracowni Architektury Krajobrazu, jak studenci pracują z różnymi formami, zacznijmy od początków, bo już może ostatni raz odwołam się do tej strony internetowej. Tam jest informacja, że zaczęłaś tworzyć już w dzieciństwie. Pamiętasz, kiedy to było? Co to było?
No, na pewno sporo rysowałam, ale też od pewnego momentu zaczęłam sobie lepić coś z plasteliny, z gliny trochę. Szukałam tak swoich technik, materiałów. Mhm. Też dosyć wcześnie zaczęłam pisać wiersze. Jest to też taka forma wyrazu, którą uprawiam w momencie, kiedy tego potrzebuję.
I to, co zaczęło się w dzieciństwie, jakoś wpłynęło na wybór ścieżki edukacyjnej, pierwszej szkoły?
No niekoniecznie, bo to znaczy pośrednio, ponieważ...
To była jakaś szkoła plastyczna?
Nie, moje pierwsze studia to architektura i urbanistyka na Politechnice Krakowskiej. Więc to jest taki kierunek techniczny, ale też tak twórczy, czyli kreatywny. Więc to było taki trochę kompromis tego, że zawsze chciałam tworzyć, no ale fajnie by było studiować coś konkretnego.
Wybierając ten kierunek, jest się już świadomym tego, jak będzie ścieżka taka zawodowa wyglądała po studiach?
Ja nie byłam świadoma, czyli poznawałam tą drogę w trakcie studiów i szczególnie mi w tym pomogła praktyka, którą sobie zrealizowałam po czwartym roku studiów, gdzie pracowałam w biurze architektonicznym i wtedy tak naprawdę zrozumiałam, o co Kaman jest.
I to był taki moment, że to jest to miejsce, w którym zostanę dalej, będę zarabiała nieźle, pracując jako architekt, tworząc, czy pojawiła się jakaś myśl, że może gdzieś w innym kierunku?
No właśnie zdarzyłam się z tymi realiami pracy w biurze architektonicznym. Ja po studiach pracowałam parę lat, ale nie pasowało mi to. W sensie poczułam, że to nie jest praca dla mnie, taka biurowa, przy komputerze, gdzie architekt de facto zajmuje się rysowaniem rysunków technicznych, ustalaniem jakichś kwestii z inwestorami, przepisami prawa budowlanego. Nie do końca moja bajka, jak już pewnie wiadomo to z naszej rozmowy. Więc pomyślałam o alternatywie, czyli żeby iść w stronę pracy na uczelni, bo to dawało jakby bardziej taką zróżnicowaną pracę. No ale też w międzyczasie zaczęłam poszukiwać dla siebie rozwoju, jeśli chodzi o moje zainteresowania dotyczące sztuką.
I wtedy pojawiły się inne studia, czy wtedy pojawił się Uniwersytet Ludowy?
Uniwersytet Ludowy pojawił się po tym, jak zrobiłam doktorat. Czyli po obronie doktoratu na Politechnice Wrocławskiej akurat.
Z Krakowa do Wrocławia. Why not? Tam do Rzeszowa. Why not, tak.
Znalazłam tą przestrzeń też na to, żeby rozpocząć dwuletni kurs rzemiosła artystycznego na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
Powiecie Sanowskim, Podkarpackim Uniwersytecie Ludowym. Co to w ogóle za miejsce, Uniwersytet Ludowy? Czy to jest taka klasyczna uczelnia? No nie jest, nazwa to sugeruje.
Tak, no to by musiała być osobna audycja, czym jest Uniwersytet Ludowy, bo wywodzi się on od Grundwiga. Jeżeli dobrze pamiętam, to był z Danii. Człowiek, który wymyślił całą ideę uniwersytetów ludowych i ta idea przyszła do nas na początku XX wieku. To była taka idea, która miała dać możliwość edukacji, rozwoju, edukacji takiej społecznej, młodzieży z obszarów wiejskich de facto. To miała być szkoła, która ich uczyła życia, nie tylko jakichś tam zawodów, ale życia w społeczeństwie, życia trochę jako obywatel. Więc to nie była taka zwykła edukacja.
I nie otrzymuje się tam dyplomu ukończenia studiów, tylko tytuł zawodowy. To jest tytuł zawodowy, tak? Jak jest określany?
Nie, to znaczy, bo tak, w Polsce jest trochę tych uniwersytetów ludowych. Nie pamiętam obecnie, nie? Czy jest to kilkanaście, czy około 20. One mają różny profil. Ten w Woli Sękowej pod Sanokiem ma właśnie ten profil taki artystyczny. I po 2-letnim kursie rzemiosła artystycznego otrzymujemy dyplom ukończenia tego kursu. Natomiast jakby te zajęcia i praktyka, bo głównie tam praktyka jest, w różnych rzemiosłach, umożliwia przystąpienie do egzaminów czeladniczych. I wtedy możemy otrzymać tytuły rzemieślnicze.
Pamiętam, że w izbie, ale nie pamiętam jakiej.
Rzemieślniczej.
Rzemieślniczej otrzymuje się tytuły, tak. Mhm. Nie potrafię teraz powiedzieć, kiedy zgłębiałem całą tą jakby strukturę, jak to działa, że zostaje się czeladnikiem, potem idzie się na praktykę, potem się ubiega o tytuł mistrzowski. No gdzieś pewnie też zaciekawił mnie ten temat i sprawdzałem, jak to wygląda. A może to z jakiejś takiej ciekawości wykładowcy wynikało, że może kiedyś ten temat zgłębiałem. Ale wtedy jakby nabyłaś umiejętności, zostało na tym tytułem potwierdzone i to już było, jak pracowałaś na uczelni, czy jeszcze tak?
Tak, to już było, jak pracowałam na uczelni. Ja na uczelni zaczęłam pracować pod sam koniec 2012 roku. I właściwie równolegle zaczęłam uniwersytet, bo zakończyłam go w 2014, czyli już cały czas jakby pracowałam potem na uczelni.
A skąd architektura krajobrazu, skoro twoje wykształcenie to sama architektura?
No życie tak poprowadziło. Szukałam pracy na uczelni. No i tak przez kogoś tam dowiedziałam się, że jest możliwość startowania do konkursu na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku architektura krajobrazu. No i tak się szczęśliwie złożyło, że zostałam przyjęta do pracy. A ja w sumie mam taką łączność z krajobrazem. W sensie też interesowała mnie architektura taka regionalna, ludowa. Więc jakby to gdzieś tam jest we mnie.
Coś mi świta, że to architektura drewniana to był temat jakichś twoich prac dyplomowych, jeśli dobrze pamiętam?
Nie, to był, jakby pisałam też artykuły o takiej architekturze drewnianej, na przykład z północy Rosji.
Mhm. A studia, jeśli chodzi o sztuki wizualne?
Mhm. Tak, to były już ostatnie. To już na razie jeszcze więcej studiów nie było. To były ostatnie, ukończone w 2019. Jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam takie studia 2-letnie magisterskie właśnie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czyli pracując na pełen etat, studiowałam na studiach dziennych, dałam radę, więc jak studenci przychodzą, mówią, że nie mają czasu, bo pracują, to ja...
Zawsze się zastanawiałem, czy to jest możliwe teraz, pracując na uczelni, dodatkowo tutaj, w radiu, czy da się jeszcze jakiś kierunek studiów ukończyć?
Jak się tylko chce, to...
To można. To zróbmy sobie krótką chwilę przerwy, weźmy oddech, posłuchajmy Meli Koteluk i do rozmowy za moment wrócimy. Nocna zmiana. Radio pełni bez wątpienia funkcję edukacyjną, bo poza anteną można dowiedzieć się o tym, że istnieją kilogramowe bloki plasteliny. Mam nadzieję, że państwo też jesteście zaskoczeni. Do czego takich bloków plasteliny wielkich, kilogramowych się używa?
No, ja używam ciągle plasteliny do na przykład tworzenia małych modeli rzeźb. Mhm. Tak? Czyli zanim zdecyduję się na konkretną pracę w materiale, w kamieniu czy w brązie, no to lubię sobie zrobić model roboczy, który mi pokazuje tą przestrzenność.
I to jest praca analogiczna jak później z konkretnym materiałem, że na przykład wycinasz jakimś dłutem z tej plasteliny kształty?
Czy to jest można taki... Różnie, w sensie można palcami, można rzeczywiście sobie poćwiczyć wycinanie takie płaszczyznowe, no bo zawsze można potem dokleić, prawda, jak coś nie wyjdzie, więc...
Moja przygoda z plasteliną zakończyła się w wieku lat pewnie 6 albo 7, nigdy nie przepadałem za plasteliną, dlatego że ona bardzo, bardzo brudziła i było ciężko się potem wydłubać tą plastelinę gdzieś tam z paznokci. No i powiedziałaś mi jeszcze, że są różne rodzaje plasteliny, co w ogóle jest już...
Tak. Do celów właśnie artystycznych możemy mieć różne typy plasteliny, które mają różną twardość.
Kiedy się na ścieżce twojej edukacyjnej, rozwoju też osobistego pojawiły studia z zakresu sztuki 2D i 3D tutaj w Rzeszowie na uniwersytecie?
No to były studia ze sztuk wizualnych, gdzie... ale jeszcze raz, pytanie było... Kiedy w moim
jak
życiu?
Jak to się stało, że zaczęłaś studiować sztukę? Ja wiem, że to trochę karkołomnie brzmi, ale że stwierdziłaś, że sztuki wizualne to jest jeszcze ta jedna rzecz, której potrzebuję.
Brakowało mi tego, bo gdzieś tam zawsze, tak zawsze chciałam, wiem, że chcę tworzyć od dziecka, że chcę tworzyć. Nie wiedziałam właśnie w jakim materiale. No potem były jedne studia na architekturze, potem Uniwersytet Ludowy, ale jakby cały czas brakowało mi trochę takiego dopełnienia na uczelni wyższej z kadrą artystów. Chciałam po prostu się rozwinąć bardziej na poważnie. No i podjęłam właśnie studia na sztukach wizualnych, gdzie zrealizowałam 2 dyplomy, bo tak się rozpędziłam, że oprócz dyplomu z rzeźby popełniłam dyplom z malarstwa.
Ja sobie to zanotowałem jako dyplomy 2D i 3D, a dzisiaj pamiętasz dokładnie, co to były za prace, te prace dyplomowe, bo tak się to chyba nazywa. Te dyplomy mają taką fizyczną formę, inną niż książeczka, tak?
Tak, to znaczy jest też część teoretyczna do dyplomów, ale tak, to są dyplomy artystyczne, czyli jeśli chodzi o dyplom z rzeźby, no to zrobiłam cykl 4 rzeźb z kamienia, z Janikowa, wapień kredowy. Bardzo lubię ten kamień. Natomiast i to on dotyczył, jakby oba dyplomy dotyczyły trochę krajobrazu wewnętrznego, takiej mojej wewnętrznej historii. Natomiast dyplom składał się tam ponad 20 obrazów w różnych wielkościach, abstrakcja geometryczna, z odniesieniem też do mojej poezji.
Czy to też był ten twój ulubiony typ obrazów, akwarela? Dobrze zapamiętałem?
Akryl,
o ludzie, akryl, akwarela. No widać, że ja zawsze byłem na bakier z sztukami wizualnymi. Rozmawialiśmy też przed momentem, że to mój brat był zawsze bliżej. Uczęszczaliśmy, to jest też taka historia, którą myślę, że mogę ci opowiedzieć. Uczęszczaliśmy do szkoły rysunku i malarstwa. Ale to mój brat uczęszczał do szkoły rysunku i malarstwa, a ja byłem starszym bratem, który go tam odprowadzał. I zawsze tak z zazdrością patrzyłem na te jego prace, bo moje były no strasznie jakieś tam, nie wiem, koślawe, niezdarne i nie byłem z nich dumny. A on wpadał w taki twórczy wir. Myślę, że to jest dobrze znany ci jakby stan, moment. I jedna praca, druga, trzecia. Tutaj coś rysuje, tutaj coś maluje. A ja tak siedzę, przyglądam się i myślę, co ja tutaj robię. To jest tak, że trzeba mieć w sobie taki gen twórczy, artystyczny, czy tego jakoś da się wyuczyć, że na przykład byłbym w stanie po wielu latach spędzonych w tej szkole też robić coś, z czego byłbym dumny?
Myślę, że bardzo wiele rzeczy można się nauczyć, natomiast potrzebna jest do tego motywacja. Czyli jeżeli czułbyś, że to jest coś, co chcesz zrobić. Jakoś masz do tego serce. Nie trzeba być mistrzem. Bardzo dużo można wypracować po prostu pracą. Więc naprawdę dużo się da.
Motywacja wewnętrzna chyba to o to chodzi i zewnętrzna, że w przypadku brata to była ta wewnętrzna, a w przypadku moim to była ta zewnętrzna. A czy jednoczesne studiowanie i praca na tej samej uczelni to jest rzecz trudna?
Była to jazda bez trzymanki czasami, czyli takie dwa intensywne lata studiów tych magisterskich. Ja pracowałam na kampusie na Zalesie, a studia na sztuce były na kampusie na Rejtana, więc musiałam się jeszcze przemieszczać. Ale chciałam, więc zrobiłam i byłam z siebie dumna.
Na jakąś taryfę ulgową można u wykładowców liczyć, że poza poza mikrofonem mówi się, no pracujemy w jednej firmie, to może...
Nie. To znaczy, wiadomo, że tak, no miałam ten tok indywidualny, bo jakby na nie wszystkich zajęciach mogłam być w pełni. Więc oczywiście jest zawsze taki ukłon w stronę studenta, że no pomagamy mu w takich sytuacjach. Natomiast no ja się nie migałam, tak? Czyli chciałam robić tę pracę, no. No i weekendami robiłam, tak?
Jak to się stało, że od tych pracy, które dały ci jakieś spełnienie, że skończyłaś jeden i drugi kierunek, o którym gdzieś tam może podświadomie myślałaś, o którym marzyłaś, przerodziło się to na biżuterię autorską. Zanotowałem sobie to na szczęście, bo zastanawiałem się, czy to jest jakiś rodzaj sztuki użytkowej, czy tak na przykład to, co tworzysz, można określić, czy to jest jeszcze coś innego, no, biżuteria autorska. Jak to się stało, że właśnie z takiej, nie chcę powiedzieć teorii, ale tworzenia dla samego procesu tworzenia, żeby jakoś wyrazić siebie, osiągnęło taką formę, której ktoś może do czegoś użyć. Mhm.
To znaczy jakby niezależnie od takich działań jak rzeźbienie, malowanie, no bo ja to robiłam, robię i czasami też na poważnie, tak? Mhm. Rzeźbię, w sensie moje prace są na aukcjach czy w kolekcjach prywatnych, ale ten pomysł z tą biżuterią autorską przyszedł do mnie sam. Przyszedł do mnie prawie 3 lata temu i jako taka potrzeba dzielenia się radością. I nawet sam do mnie przyszła sama do mnie nazwa, bo nazwa to jest Anna Iki Art, która, jeżeli mogę rozwinąć ten wątek, bo to w sumie było dla mnie też ciekawe, szukałam jakiegoś słowa, które będzie odzwierciedlało to, tą radość i kolor, bo generalnie miałam ochotę coś takiego lekkiego, przyjemnego porobić, również trochę dla siebie. I jakby w głowie mi zaświtało Aiki. Nie? Że o, takie fajne zestawienie, takie radosne. Nie? No a potem sobie sprawdziłam, czy w ogóle to coś znaczy. No i oczywiście z języka japońskiego Ai i Ki, nie? To jest energia... jakby wyraz, to jest wyrażanie energii. Więc okazało się, że, nie wiem, natchnęło mnie coś i...
Te kolczyki związane są z energią. Państwo tego nie widzicie, ale ja na nie ciągle spoglądam i mam ciągle z tyłu głowy te okrzemki. No to jest wzór, który naprawdę mnie urzekł do jakiegoś szpiku kości i jak zobaczyłem po raz pierwszy okrzemkowe kolczyki, mówię, no to jest po prostu coś genialnego, bo to z jednej strony jest rzecz taka związana właśnie z uczelnią, z nauką, bo jest grupa osób, która się okrzemkami zajmuje. Z drugiej strony to jest coś małego, więc coś w pewien sposób podobnego do kolczyka. A z trzeciej strony okrzemka, no nie jestem specjalistą, ona jest jednokolorowa, tak?
Ja też nie jestem specjalistką. Tutaj mamy koleżankę w naszej pracowni, Anitę, która się zajmuje okrzemkami. I to ona mi poddała ten pomysł. Po prostu zażyczyła sobie kiedyś, czy mogę jej zrobić kolczyki z okrzemkami.
Więc i te kolczyki powstały?
Powstały i powstają, czyli one gdzieś tam się powtarzają. Mhm.
I są wielokolorowe, bo to jeszcze nie padło, że to nie wygląda jak taka klasyczna okrzemka, tak. Tylko to jest taka...
Turkusowa
okrzemka, która jeszcze zawiera energię. To znowu zagrajmy, znowu może po polsku. Daria Zawiałow, Artur Rojek i za moment do rozmowy wrócimy. Słuchacie Państwo audycji Nocna Zmiana, a ze mną ciągle jest dr Anna Sołtysik z Uniwersytetu Rzeszowskiego. No i taka atmosfera zrobiła nam się troszkę naukowa, ale nie do końca, bo na różnego rodzaju konferencjach, seminariach, sympozjach są rozmowy kuluarowe toczone. My toczymy rozmowy poza anteną i okazuje się, że tworzy się twoja pracownia, w której będą powstawały kolejne elementy biżuterii autorskiej.
Tak. To znaczy po prostu też życie tak pokierowało, że mam możliwość adaptacji, reorganizacji domu po dziadkach, gdzie będę mogła mieć w końcu prawdziwą pracownię, w sensie pracownię brudną i pracownię czystą, czyli kamień, brąz, również oczywiście glina polimerowa czy papier maszę. Tak, więc już się cieszę na to.
To miejsce, w którym się tworzy, jest ważne, ono jest istotne, ono ma znaczenie, wpływ na to, jak przebiega na przykład praca nad, załóżmy, jakąś rzeźbą.
Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim to potrzebuję takiego miejsca, że nie muszę za każdym razem sprzątać mojej pracy, nie? Czyli ona może sobie stać tam niedokończona, ale też to jest taka przestrzeń, że tam nie zajmuję się niczym innym, tak? Nie śpię tam, nie wiem, nie robię sobie kolacji.
Przenieśmy się jednak z tego miejsca, z tej pracowni, na pole golfowe, bo w waszym zakładzie, w waszej pracowni, ja ciągle używam tej takiej uczelnianej terminologii, zakład, katedra, a to pracownia architektury i krajobrazu, pojawiła się publikacja niedawno związana z polami golfowymi jako refugiami dźwiękowymi, czyli refugiami, takimi ostojami, miejscami schronienia, gdzie na przykład różne gatunki chronią się przed niekorzystnymi warunkami środowiska. No my się też chyba przed czymś chronimy na tych polach golfowych. Możesz o tej publikacji powiedzieć coś więcej?
Tak, tutaj badałyśmy w zespole, tak w sumie czteroosobowym, kwestie krajobrazu dźwiękowego pola golfowego. No i no jedna z tez była właśnie, że one są takim trochę schronieniem, czyli mają jednak pozytywny odbiór dźwiękowy wśród golfistów, którzy grają na tym polu. I no, generalnie ten taki wielozmysłowy odbiór przestrzeni, też ten odbiór soundscape, czyli to ten krajobraz dźwiękowy, jest czymś takim aktualnym, ważnym. Jakby coraz więcej jest publikacji jakby wokół tego. I ta jakość krajobrazu dźwiękowego jest bardzo istotna dla nas.
Czy my wystarczającą uwagę przykuwamy do właśnie tego krajobrazu dźwiękowego, do miejsc, w których żyjemy, które nas otaczają? Czy myślisz, że jeszcze coś moglibyśmy w tym na co dzień poprawić?
No, myślę, że coraz bardziej ludzie są świadomi tej przestrzeni, w której żyją. To pokazuje to chociażby budżet obywatelski, który pojawia się w jakichś realizacjach w miastach. I projekty z tego budżetu. Więc myślę, że jest coraz większa świadomość.
Jak wygląda praca na polu golfowym naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego? Jak wyglądała?
Tak, to znaczy, no, my w ogóle jako pracownia architektury krajobrazu, też oczywiście Uniwersytet Rzeszowski, mamy umowę podpisaną z polem golfowym Dwa Stawy w Trzcianie. I to było to pole, na którym były też badania. Również prowadzimy tam projektowanie ze studentami. No, wizyty w terenie przede wszystkim, czyli wizyta w terenie oraz nagrania na takich słuchawkach binauralnych, które zapisują dźwięk tak realistycznie, tak jak słyszy go człowiek. Więc trzeba było zrobić spacer taki dźwiękowy po całym polu. Tutaj pani doktor Agata Gajdek akurat prowadziła te badania terenowe, przechodząc całą trasę, jaką pokonywali golfiści w trakcie gry.
Była okazja, żeby zagrać w golfa?
A to już w ramach naszych zajęć ze studentami mieliśmy tam lekcje takie pokazowe.
Pytam, tak, dlatego, że to jest rzecz, której nigdy w życiu nie robiłem. Nigdy w życiu tego kija golfowego nie trzymam. Chociaż piłeczkę golfową mam. Nie wiem, skąd ona się wzięła.
Można się umówić z trenerem na polu golfowym i odbyć taką lekcję.
Studenci lubią te wyjścia, tą pracę w terenie, to, że oni właśnie nie tylko tworzą, projektują coś w murach uczelni, przy komputerze, ale wychodzą poza te mury?
Myślę, że tak, i że doceniają to coraz bardziej. Myślę też, że szczególnie studenci na studiach magisterskich. Na architekturze krajobrazu staramy się pracować realistycznie, czyli mamy różne umowy podpisane z interesariuszami zewnętrznymi, które umożliwiają opracowanie takich realistycznych tematów nawet na zamówienie wręcz dla kogoś.
Dlaczego potrzebujemy architektów krajobrazu, osób, które się tą tematyką zajmują? Wiem, że ty tego pytania nie lubisz, bo już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, ale mnie to ciągle fascynuje, że to jest taka rzecz niedoceniana, mam wrażenie, przez niektórych przeciętnych kowalskich, że nie zastanawiają się nad tym, jak przestrzeń wokół nich wygląda, a ta przestrzeń jest naprawdę ważna. Nie tylko te dźwięki, ale i nawet odbiór wizualny tego, co my widzimy.
Tak, oczywiście się z tobą zgodzę. No, to jest taka kwestia, że architekci krajobrazu mogą rozwiązać swoją pracą różne problemy. Tak od tej mini skali ogrodu przydomowego, który znowu dobrze zaprojektowany może fajnie służyć użytkownikom, ale poprzez różne działania w mieście mogą wpływać pozytywnie na obecne problemy klimatyczne, na miejską wyspę ciepła, na problemy z wodą, czyli możemy tutaj wpływać na błękitno-zieloną infrastrukturę, którą należy rozwijać w mieście, żeby było tak, żeby było więcej wilgoci, więcej cienia, więcej zieleni w mieście. No a w skali takiej szerszej, no to architekci krajobrazu na przykład teraz są potrzebni również do wykonywania analiz takich widokowych. Jakby to zaczęło być coraz bardziej potrzebne, więc to się zmienia.
To do tego tematu za moment wrócimy. Padł tutaj budżet obywatelski, ja dorzucam kolejne hasło, klucz, parki kieszonkowe i o tych parkach, może i o zieleni w mieście sobie za moment porozmawiamy. Park kieszonkowy to jest takie miejsce, które fascynuje mnie zawsze, jak widzę jego nazwę, słyszę, no bo jestem w tym parku. No jak park do kieszeni zmieścić? To jest możliwe?
Pocket park. Właśnie ta nazwa wywodzi się z języka angielskiego, a chodziło o kieszonkę urbanistyczną. Czyli o realizację taką bardzo niewielką terenu ogólnodostępnego zielonego w obszarze zaniedbanym, który miał jakby przywrócić trochę to miejsce do życia, no i też wzbogacić o zieleń i inne różne funkcje też.
Czy te parki kieszonkowe, które powstają, to są częściej inicjatywy oddolne, czy takie odgórne włodarzy jakiegoś miasta?
No ja znam najlepiej Kraków i trochę Rzeszów, bo w Krakowie robiłam swego czasu taką dużą dokumentację istniejących parków kieszonkowych. To był rok 2021 i wtedy ich zdokumentowałam 32. Teraz w Krakowie jest ich przynajmniej 40 kilka. W Rzeszowie również koło 7. Chyba teraz jest może więcej, bo też one powstają.
Jeden kojarzę, przyznaję się, nie pamiętam ile jest wszystkich.
I umknęło mi pytanie przy okazji...
Czy to jest oddolna, czy odgórna inicjatywa?
Bo tak, do tego zmierzałam. W Krakowie jest to cały program realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. On jest wpisany też w plan takiej rozbudowy systemu zieleni w mieście. Natomiast jeśli chodzi o sam proces projektowania tych parków, bardzo duży udział ma lokalna społeczność, czyli jakby to projektowanie partycypacyjne jest tutaj.
Bo padło właśnie słowo klucz, czyli budżet obywatelski. I to jest taka rzecz, która właśnie wynika z potrzeb konkretnej grupy mieszkańców, która jakąś tą konkretną kieszonkę chce sobie zagospodarować i czuje, że potrzebuje takiej przestrzeni. Co się w takim parku krajobrazowym znajduje? Co to jest za przestrzeń?
Parku kieszonkowym.
Kieszonkowym, tak.
Ale też krajobrazowy, no niezależnie od wszystkiego. To znaczy, jakby charakterystyka parków kieszonkowych polega na tym, że to są niewielkie przestrzenie, o niewielkiej powierzchni, maksymalnie do 0,5 hektara się przyjmuje, mogą być o wiele mniejsze, zróżnicowane funkcjonalnie, z naciskiem na funkcję społeczną, żeby ta lokalna społeczność mogła się tam spotykać, a także rozbudowane funkcje rekreacyjne, jakieś tam wypoczynkowe, edukacyjne.
czy bazuje się na jakichś lokalnych gatunkach, tworząc taki park, czy na przykład to, co z punktu widzenia mieszkańców będzie ładne?
No, raczej to nie tak działa. Mhm. To znaczy, znowu, te tereny pod parki kieszonkowe na ogół są wybierane z jakiegoś powodu, czyli być może mogą to być też wskazane przez mieszkańców. No tutaj też miasto podejmuje te decyzje i bazuje na zasobie, który jest istniejący, czyli na tych terenach często są już jakieś stare drzewa na przykład, albo jakieś krzewy. I generalnie też jest tendencja, żeby jednak w tych parkach dbać o bioróżnorodność i o taki aspekt ekologiczny, o retencję wody. Więc no, raczej będą to gatunki lokalnie występujące.
Cieszy mnie to, co powiedziałaś, że jeśli są tam jakieś drzewa, starodrzewy, to te drzewa tam pozostawiamy i wkomponowujemy resztę, bo może nie będę mówił, co to za miejsce, ale jest ono położone niedaleko Rzeszowa i jest teraz w procesie rewitalizacji. No i tak zajrzałem przez płot, którym jest otoczone, goła ziemia. Wszystko po prostu do zera wyczyszczone. Tam będą jakieś nasadzenia, tam będą tworzone jakieś elementy takiej małej infrastruktury. Czy to jest dobre podejście, czy lepszym jest bazowanie na tym, co naturalnie gdzieś występowało? Czy może nie tyle występowało, ale lata temu zostało przez kogoś wysiane, wysadzone?
Jak dla mnie nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, ale jakby z punktu widzenia architektury krajobrazu zawsze najpierw patrzymy na wartość przyrodniczą terenu i tego, co tam jest. Decyzję o jakiejś wycince drzew podejmuje się jakby na końcu, czyli rzeczywiście, jeżeli albo mamy okazy chore, albo wynika to naprawdę z jakichś potrzeb funkcjonalnych, które są, mają zostać wprowadzone na dany teren.
Czy głos mieszkańców jest istotny, czy to jest czasami coś odgórnie narzucone przez...
Nie, no wydaje mi się, że jest istotny, bo słyszymy czasem o takich akcjach, że mieszkańcy oprotestowali jakąś decyzję czy coś tam i rzeczywiście wtedy miasto ma trochę związane ręce, więc wydaje mi się, że też trochę lepiej jest pod tym względem. Pewnie nie wszędzie i nie za każdym razem, ale lepiej.
Czy w Krakowie, z którym jesteś związana, masz jakieś ulubione parki kieszonkowe?
Tak, jednym z moich ulubionych parków kieszonkowych jest Park Chwastowy.
O, to coś ciekawego.
Tak.
Czym się taki park wyróżnia? Pewnie są tam chwasty.
No właśnie, został on w taki naturalny sposób zagospodarowany, czyli wykorzystano istniejące zadrzewienie i również położono nacisk na te, w cudzysłowie, chwasty, czyli rośliny, które też tam występowały, ale zostały one jakby w pewien sposób wyeksponowane, między innymi przez tablice edukacyjne i przez jakby też do gospodarowania tego terenu w taki sposób, który zachowuje taką trochę dzikość.
Domyślam się, że te tablice edukacyjne, o których wspomniałaś, to jest ważny element waszej pracy jako architektów krajobrazu, żeby jakąś wiedzę mieszkańcom, załóżmy, którzy przechadzają się przez takie parki kieszonkowe, przekazać. Dobrze się domyślam?
Tak, to znaczy ten aspekt edukacyjny bardzo często występuje w parkach kieszonkowych w różnej formie. I to może być bardzo ciekawa forma. To nie zawsze muszą być nudne tablice, więc jakby samo zaprojektowanie tak ciekawej formy, która gdzieś tam się wpasowuje w teren, no jest ważne, tak.
Wróćmy znowu do pracowni z tych parków kieszonkowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pól golfowych, bo nie mogę zakończyć audycji i pożegnać się z tobą, nie zapytawszy się wcześniej o twoje ulubione materiały do tworzenia, dlatego że pojawiły się już w tej audycji glina polimerowa, metal, kamień, drewno. Wiklina się chyba jeszcze nie pojawiła, ale z wikliną wiem, że pracujesz.
Też, tak, jestem zaprzyjaźniona z wikliną.
Czy to jest tak, że te materiały zmieniają się, wynikają z jakichś potrzeb, z dostępności? Czy to jest tak, że każdy twórca, artysta ma jakieś ulubione, trzyma się ich, bo z jakiegoś powodu praca z nimi sprawia mu radość, czy łatwa jest?
W sumie dosyć często artyści mają jakiś swój ulubiony sposób wyrazu, czyli materiał, czy to drewno, kamień, czy w malarstwie może to być malarstwo akrylowe, olejne, akwarele wymienione przez ciebie, nie? Więc są rzeczywiście artyści, którzy trzymają się jednego medium. No, są tacy poszukujący i zmieniający, trochę jak ja.
Nie zdążyłem zapytać, w której grupie się widzisz.
Bo lubię różne materiały używać i różne formy tworzyć. Natomiast tak, moim ulubionym jest wapień kredowy, jest brąz i wiklina, jeśli chodzi o te przestrzenne, takie poważne twory rzeźbiarskie. Natomiast no, z tych lżejszych, chociażby na kolczyki, no to jest to glina polimerowa, ale też ostatnio zainteresowałam się papierem jako tworzywem, czyli tutaj masą papierową. Mhm. Też daje bardzo ciekawe możliwości.
Ta masa papierowa przypomina mi paterę, ale nie z masy papierowej, tylko z innego materiału. Mhm. Paterę, którą widziałem na twojej stronie internetowej z odciśniętym liściem. Mhm. Pamiętasz?
Pamiętam, to znaczy takich
pewnie ich było wiele.
Pater tak, na biżuterię zrobiłam kilka. No chciałam to połączyć. No po prostu jakoś mi tak pasowało to, jakby to połączenie, odbicie, upamiętnienie trochę przyrody właśnie w postaci liścia w materiale, którym była glina polimerowa. Potem to wszystko było patynowane, malowane. Tak trochę się pobawiłam tymi powłokami malarskimi. No i wynikowo powstało to, co widziałeś.
A glina polimerowa, kiedy się ona pojawiła w twojej, nazwijmy to na razie, tymczasowej pracowni? Tam to jest rzecz, którą pierwszy raz jakby usłyszałem, zobaczyłem tą nazwę właśnie śledząc twoją twórczość.
No ona przyszła do mnie właśnie te 3 lata temu trochę. Czyli ja ją też gdzieś zobaczyłam. I spodobała mi się, wypróbowałam to. Działa.
Jest lekkie.
Lekkie, kolorowe. Przyjemne i daje radość.
Czy w czasie wolnym też coś tworzysz, czy dajesz sobie jakąś przestrzeń, żeby od tworzenia na przykład odpocząć, żeby od pracy uczelnianej, od pracy właśnie artystycznej jakoś oderwać się w jeszcze inną rzeczywistość?
Mam taką jeszcze jedną rzeczywistość. Wprawdzie ta artystyczna praca jest pasją, więc właściwie nie jest do końca pracą w niektórych obszarach, ale tak, jeszcze taką moją pasją jest taniec, który daje mi zupełnie inne przestrzenie do eksploracji.
Czy taniec pozwala odpoczywać, będąc wysiłkiem fizycznym?
Taniec potrafi być medytacją.
Nie wpadłbym na to. Zawsze taniec kojarzył mi się z wysiłkiem fizycznym. No i nie wiem, jak było z moim bratem, skoro już ten temat padł, ale mnie nigdy w tym kierunku nie ciągnęło. A jeśli chodzi o inspirację do tego, co tworzysz, to skąd te pomysły się biorą? Czy to jest jakaś podróż w poszukiwaniu czegoś, czy to jest rzecz, która pojawi się nagle, jak na przykład te okrzemki wywołane przez koleżankę z pracowni?
To znaczy, jeżeli myślę o inspiracji do takiej sztuki bardziej poważnej, no to są to często jakieś moje emocje, przeżycia, czy chęć wyrażenia siebie. W przypadku tych drobniejszych rzeczy, czyli kolczyków, no to to są to takie luźne inspiracje, czasami malarstwo jakieś, czasami motywy roślinne.
Musimy się żegnać, musimy kończyć audycję, ale jeszcze o wystawie malarskiej zdążymy powiedzieć, na którą chciałbym serdecznie zaprosić albo przekazać tobie głos.
Dziękuję bardzo. Tak, przydarzy się ta wystawa w Nowym Sączu, w Galerii Małej. W czwartek 29 stycznia o godzinie 18 wystawa indywidualna mojego malarstwa.
Nie obiecuję, że dam radę być, ale jeśli tylko czas i inne obowiązki pozwoli, to z miłą chęcią w nocnej zmianie moim gościem, gościnią była dzisiaj dr Anna Sołtysik z Pracowni Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję ci bardzo za to nocne spotkanie, za tą dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.